Parouzyjny tom trzeci. Wykład trzeci. Dni oczekiwania na królestwo. Daniela rozdział 12. Zarys dzieła królestwa. Wielki rozwój umiejętności i podróżowania charakterystyczny dla okresu oczekiwania. Przewidywania serii Isaaca Newtona co do podróżowania koleją. 1260 dni. Rzeka z ust smoka. Rozpowszechnienie częściowo poprawnego zrozumienia wizji przy zakończeniu 1290 dni. Rozczarowanie, próba i następstwa. 1335 dni. Błogosławieństwo dla wiernie oczekujących. Nawiązanie do dni oczekiwania w przypowieści naszego Pana o 10 pannach. Rozdział 11 proroctwa Daniela wskazywał na czas końca, zaś rozdział 12 zwraca uwagę na królestwo i mówi o oczekiwaniu, które miało poprzedzić jego ustanowienie w czasie końca. W pierwszych trzech wersetach skrótowo opisany jest wspaniały wynik boskiego planu. Tego czasu, w tym czasie, powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego, a będzie czas uciśnienia jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu, tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie. Słońce, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 43, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne. Opis tysiącletniego panowania Mesjasza, zawarty w trzech wersetach, jest jeszcze bardziej skrótowy i zarysowy, a mimo to zrozumiały, niż streszczenie 2300 lat historii świata zamieszczone w 11 rozdziale. Niczego tu jednak nie pominięto. Imieniem Michał, oznaczającym któż jak Bóg, lub przedstawiciel Boży, nazwany jest tu nasz wspaniały Odkupiciel, który istotnie jest wielkim księciem naznaczonym przez Boga, aby zastawiał się i wyswobodził lud Daniela, lud Boży, czyli wszystkich prawdziwie i szczerze miłujących Boga, prawdziwych Izraelitów, Rzymian rozdział 9 wersety 6, 25 i 26, Galatów rozdział 6 werset 16. Wyswobodzi ich z grzechu, nieświadomości, bólu i śmierci, a także od wszelkich prześladowań i zasadzek organizowanych przez ślepych sług szatana, którym w przeszłości prawie udało się zgnębić lud Boży. Wszyscy, którzy znajdą się zapisani w Księdze Żywota Baranka, będą wyswobodzeni na zawsze, tak ci, co zostali zapisani jako godni w wieku żydowskim i patriarchów, jak i zapisani w ciągu wieku Ewangelii, oraz ci, którzy zostaną zapisani w wieku tysiąclecia. Choć cały lud Boży, wszyscy, którzy poznawszy Boga, miłują Go i są Mu posłuszni, będzie wyswobodzony, to jednak w szczególny sposób odnotowane są stopnie chwały, jakie będą udzielone niektórym, zwycięzcom. Jest tam także napisane, że prawdziwe charaktery niektórych wielkich postaci historycznych, takich jak Aleksander, Neron, Napoleon, Cezarowie czy papieże, którzy przez niewłaściwe używanie swych talentów miażdżyli i oślepiali świat, zostaną rozpoznane, a ich właściciele w wieku tysiąclecia będą zawstydzeni i okryci hańbą. To krótkie spojrzenie na Królestwo Chrystusa nie pomija także wielkiego ucisku, który stanowić będzie początek Jego panowania. Będzie to czas ucisku, z którym nie można porównywać żadnej z minionych rewolucji. Nawet rewolucja francuska była niewielkim doświadczeniem w porównaniu z tym uciskiem. Będzie to czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być i jakiego nigdy nie będzie, gdyż wielki książę Michał nie tylko podbije cały świat, ale jego królestwo będzie wieczne. Sprawiedliwość będzie gruntem jego stolicy, a przeważająca część tych, którzy raz zakosztują z jego przywilejów, nigdy już nie uzna niczego innego jak tylko królestwo, które będzie pożądanym od wszystkich narodów. W tym miejscu kończy się wątek proroctwa, a pozostałe wersety rozdziału mają na celu wprowadzenie, nie dla Daniela i jego współsług w tamtym czasie, lecz dla dzieci Bożych, współsług Daniela żyjących w czasie końca, pewnych okresów, 1260, 1290 i 1335 symbolicznych dni, dzięki którym we właściwym czasie możemy być przekonani, że okres, w którym żyjemy, jest istotnie żniwem, czyli dokonaniem wieku Ewangelii. Wysłuchawszy długiej relacji o konfliktach między królestwami tego świata, a wreszcie na koniec o triumfie Królestwa Bożego pod wodzą wielkiego księcia Michała, Daniel bardzo pragnął dowiedzieć się, kiedy będzie wyswobodzony lud Boży. W odpowiedzi jednak usłyszał, werset czwarty, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę, aż do czasu naznaczonego, przypis tłumacza, czasu końca, koniec przypisu tłumacza, bo to, wtedy, wiele ich przebierze, przypis tłumacza, będą biegać tam i sam, koniec przypisu tłumacza, a rozmnoży się umiejętność. Pogląd wynikający z 11 rozdziału proroctwa Daniela, że czas końca rozpoczął się w 1799 roku, jest potwierdzony tak przez ogólny rozwój umiejętności, jakiego doświadczamy, jak i przez przepowiedziane bieganie tam i sam, czyli częste i szybkie podróżowanie. Wszystko to miało miejsce w czasie końca. Pierwszy statek parowy został uruchomiony w 1807 roku, pierwszy parowóz w 1831 roku, pierwszy telegraf w 1844 roku. Dzisiaj tysiące ogromnych parowozów i statków parowych przewozi we wszystkie strony, tam i sam, tłumy ludzi. Sir Isaac Newton, wybitny astronom XVII wieku, wykazał wielkie zainteresowanie powyższą wypowiedzią proroka Daniela i wyraził przekonanie, że wypełnieniem tego proroctwa będzie rozwój ludzkiej wiedzy, który prawdopodobnie umożliwi podróżowanie z prędkością 50 mil na godzinę. Voltaire, znany ateista francuski, ustosunkowując się do tego stwierdzenia lekceważąco zauważył: a teraz spójrzmy na potężny umysł Newtona, wielkiego filozofa, który odkrył prawo grawitacji, gdy zestarzał się i zdziecinniał, zaczął badać książkę zwaną Biblią i aby wzbudzić nasze zaufanie do jej bajecznych nonsensów, zmuszał nas, abyśmy wierzyli, iż jeszcze nastąpi taki rozwój wiedzy ludzkiej, że w przyszłości będziemy mogli podróżować z prędkością 50 mil na godzinę. Biedny zdziecinniały starzec. Obaj zmarli na długo przed spowodowanym przez czas końca fantastycznym rozwojem wiedzy, który zaiste wypełnił oczekiwania chrześcijańskiego filozofa oparte na boskim objawieniu. Rozmowa zapisana w wersetach od 5 do 7 nie dotyczyła Daniela, lecz dzieci Bożych żyjących w czasie końca. I widziałem ja, Daniel, a oto drudzy dwaj stali, jeden stąd nad brzegiem rzeki, w tłumaczeniu Younga, potopu, a drugi zonąd nad drugim brzegiem rzeki. I rzekł do męża obleczonego w szatelnianą, który stał nad brzegiem onej rzeki, kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom. I usłyszałem tego męża obleczonego w szatelnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawice swoje i lewice swoje ku niebu przysiągł przez żyjącego na wieki, iż koniec nastąpi, po zamierzonym czasie, i po zamierzonych czasach, i po połowie czasu. Przedmiotem szczególnego zapytania była obrzydliwość spustoszenia wspomniana w rozdziale 11 wersetach od 31 do 33, którą słusznie Daniel skojarzył ze straszną postacią ukazaną w poprzednich wizjach zapisanych w rozdziale 7 wersetach od 8 do 11, 21 i od 24 do 26. I rozdziale 8 wersetach od 10 do 12 i od 24 do 26. Wspomniane tutaj czas, czasy i połowa czasu, czyli 3,5 czasu, czy też roku, 360 razy 3,5 równa się 1260 dni, symboliczny czas, 1260 rzeczywistych lat, gdzie indziej występują jako okres sprawowania władzy przez papiestwo. Porównaj Daniela rozdział 7 werset 25, rozdział 12 werset 7 i objawienie rozdział 12 werset 14, z objawieniem rozdziałem 12 wersetem 6, rozdziałem 13 wersetem 5. Rzeka, w której, czy raczej, w czasie której zakończyło się owe 1260 lat władzy papiestwa, pokazane jest to przez anioła stojącego nad rzeką, oznajmiającego koniec czasu, symbolizuje opisaną przez nas wcześniej sytuację w czasie rewolucji francuskiej. Jest to ta sama rzeka co w objawieniu rozdziale 12 wersetach 15 i 16. Gdzie nieco dokładniejszy opis wskazuje na to, że rzeka wychodziła z ust węża, czyli smoka, i że z punktu widzenia szatana rzeczywistym celem jej wypuszczenia było zmiażdżenie niewiasty, protestującego Kościoła Bożego, gdy dobiegały końca 3,5 czasu, 1260 lat, jej ukrywania się na pustyni, a ona sama nabierała znaczenia, występowała podparłszy się, na ramieniu, miłego swego, Słowa Bożego, pieśni nad pieśniami, rozdział 8 werset 5. Woda jest zwykle symbolem prawdy, a symbol ten zachowuje swoje znaczenie, nawet jeśli mówi się, że wychodzi z ust smoka czy węża. W tym obrazie zawarta jest myśl, że wydanie prawdy nastąpi za pośrednictwem działania złych instytucji i złych intencji. Tak też było w rzeczywistości. Moc rewolucji francuskiej zasadzała się na fakcie, że u jej podstaw znajdowały się wielkie prawdy. Dotyczyły one duchowieństwa, władzy królewskiej, praw jednostki i ogólnych swobód. Prawa człowieka były rzeczywiście hasłem tej rewolty przeciwko uciskowi ze strony państwa i kościoła. Biorąc pod uwagę niewiedzę, przesądy i służalstwo, którym od tak dawna podlegali ludzie w tamtych czasach, zdziwienie musi wywoływać fakt, iż prawdy dotyczące praw człowieka zostały już wtedy dostrzeżone i sformułowane. Wiele z tych prawd, które przetaczały się przez Francję jak powódź, zalewając ten kraj krwią, stanowi przecież obecnie ogólnie przyjęte zasady wśród cywilizowanych narodów, naówczas były jednak zbyt radykalne i zbyt gwałtownie wprowadzone. Rzeczywiście proroctwo jasno wykazuje, że skutki, które za sprawą boskiej opatrzności wywołała działalność szatana, nie były jego zamiarem. Wprost przeciwnie, tak jak to miało już miejsce w innych okolicznościach, szatan przechytrzył samego siebie. Nigdy przecież nie wypuściłby wód prawdy, aby błogosławić, ożywiać i wypuszczać na wolność. Jego usiłowaniem zawsze było, aby oślepiać oraz trzymać ludzkość w bezpiecznych więzach nieświadomości i przesądów. Ów nagły zalew wodami prawdy był zamierzony, aby jako środek wymiotny spowodował zwrócenie pochodzącego z Biblii pokarmu wolności już wcześniej dostarczonego ludziom przez reformację. Miał one zmusić przywódców i nauczycieli do przeciwstawienia się prawdzie z obawy przed anarchią. Podżegając do rewolucji we Francji, szatan zamierzał wywołać w Europie, szczególnie wśród klas wpływowych, strach przed wolnością. Pragnął on na przykładzie Francji zademonstrować, że gdzie zostaną obalone rzymskie przesądy i zapanuje wolność, tam w ogóle nie będzie prawa i porządku. Był to mistrzowski cios, godny autora tej polityki. Jak dowodzi proroctwo, był on zaplanowany, aby zmiażdżyć niewiastę, zreformowany kościół i przywrócić pełną harmonię między wszystkimi konserwatywnymi i miłującymi pokój siłami, tak władcami jak i podwładnymi, a papiestwem. Niepowodzenie tego planu nie wynikało z bezsilności pomysłodawcy, lecz z działania mocy Bożej opatrzności, dzięki której wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Można zauważyć, że boski plan uchronienia niewiasty, kościoła, przed podstępami szatana i doprowadzenia do tego, aby zło miało dobre skutki, wypełnił się dokładnie według przepowiedni sprzed 17 stuleci, ale ziemia ratowała niewiastę, i otworzyła usta swoje i wypiła rzekę, którą był wypuścił smok z gęby swojej. Ziemia, jak to już wcześniej wytłumaczono, symbolizuje społeczeństwo, ludzi miłujących porządek. Jest faktem historycznym, że rzeka prawdy, która rozlała się po Francji, stawiając w stan oskarżenia papiestwo i jego duchownych, oraz monarchię i jej pasożytniczą arystokrację jako czynniki w dużej mierze odpowiedzialne za nieświadomość, ubóstwo i przesądy ludu, została wypita, czyli powszechnie przyjęta przez narody europejskie, rzymską ziemię. Wypadki te poważnie zaniepokoiły papiestwo i arystokrację, lecz jednocześnie zupełnie je skłóciły na skutek działalności armii napoleońskiej i pozbawienia papiestwa dotychczasowych wpływów. Gdy mąż przeznaczenia został ostatecznie pokonany, a władcy Europy zawarli tak zwane święte przymierze w celu tłumienia swobód ludu i zachowania swoich tronów, było już za późno, aby spętać lud, gdyż wypił on rzekę wód i nie był już uległy. Było za późno, aby myśleć o przywróceniu autorytetu okrutnie upokorzonemu papiestwu, którego klątwy rzucane na Francuzów i ich wolność obróciły się przeciwko niemu samemu. Papieża nawet nie poproszono o przyłączenie się do świętego przymierza, a przecież nieco wcześniej byłby zapewne jego głową. W ten to sposób niewieście, zreformowanemu i rozwijającemu się Kościołowi Bożemu, została udzielona pomoc, która uchroniła ją przed zniszczeniem, a wolność i prawda zyskały uznanie w oczach ludzi. Począwszy też od tego czasu duch wolności i Słowo Boże prowadziły do większego światła i prawdy wszystkich, którzy byli chętni, aby podążać w tym kierunku. Oto rzeka, która wyznaczała zarówno koniec władzy papieskiej, jak i początek pańskiego dnia przygotowania, czyli czasu końca. Nad nią to właśnie stał w wizji posłaniec pański, który obwieścił zakończenie czasu, czasów i połowy czasu, a oświadczenie to było odpowiedzią na pytanie, kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? Dziwnymi rzeczami albo cudami, o których tu mowa, nie są wydarzenia opisane w rozdziale 12 wersetach od 1 do 3, rozgrywające się w Królestwie Bożym. One nie były dziwne, lecz oczekiwane. Dziwne rzeczy to uciski, prześladowania i doświadczenia, którym podlegał święty lud Boży, szczególnie na skutek działań organizowanych przez dziwną władzę, czyli róg, papiestwo w czasie jego supremacji. O róg ten Daniel już wypytywał wcześniej, Daniela rozdział 7 wersety od 19 do 22. Jego pytanie brzmiało, jak długo Bóg będzie dozwalał na zdumiewające odstępstwa od prawdy, oraz zadziwiające okłamywanie dzieci Bożych i narodów. W odpowiedzi podana jest długość okresu władzy papieskiej i dokładny czas jej obalenia. Następnie czytamy, gdy, w ten sposób, do szczętu rozproszy siłę, przepis tłumacza, W tłumaczeniu angielskim cytowanym przez autora, zakończy rozpraszanie siły, koniec przypisu tłumacza, ręki ludu świętego, tedy się to wszystko, dziwne rzeczy, wypełni. W wersecie 5 napisane jest, że Daniel ujrzał postacie po obu stronach rzeki, i że obie pytały, kiedy przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom. Widzenie to zdaje się sugerować, że nawet po ustaniu władzy papiestwa ludzie będą wątpić, czy rzeczywiście moc prześladowania i niszczenia została rozproszona. I nie ma w tym nic dziwnego, skoro już po obaleniu jego panowania, po odjęciu od niego władzy, a nawet gdy już był niszczony, róg ten nie dalej jak w 1870 roku wypowiedział wielkie słowa dotyczące swej nieomylności. Daniel, który wyobraża świętych, mówi, Daniela rozdział 7 werset 11, tedym, po odjęciu władzy, gdy róg nie miał już możliwości, aby rozpraszać prawdę, siłę ludu świętego, się przypatrywał, skoro się głos począł tych słów wielkich, które on róg mówił, przypatrywałem się, nie otrzymał on władzy nad świętymi i nad prawdą, lecz oddziaływał w inny sposób, aż była ta bestia zabita i zginęło ciało jej, a podane było na spalenie ogniem, powszechną anarchią. Tak ukazane jest zniszczenie pozostałości starego rządu Cesarstwa Rzymskiego, czego powodem był zgubny wpływ papiestwa wytrwale głoszącego napuszone oświadczenia, nawet po utracie władzy. Skoro koniec okresu papieskiej władzy został jasno określony przez rewolucję francuską oraz przez wydarzenia zapisane w rozdziale 11 wersetach od 40 do 44, które wskazują szczególnie na rok 1799, możemy szybko odmierzyć 1260 lat wstecz, aby stwierdzić, czy miał wtedy miejsce początek władzy papieskiej. Jeżeli okaże się, że tak było, nasz dowód dla potrzeb wiary będzie wystarczająco jasny i mocny. Sprawdźmy więc. Cofając się 1260 lat wstecz od roku 1799 otrzymujemy rok 539, kiedy to, jak wykażemy, rozpoczęło się panowanie papiestwa. System ten był jednak gęstą mieszaniną sił państwa i duchowieństwa, a zapoczątkowanie jego władzy, tak jak i zakończenie, było niepozornym procesem. Na temat początku i końca tego systemu panują więc rozmaite poglądy, i każdy z nich mógłby się wydawać możliwy do przyjęcia i uzasadniony, zanim nie dowiemy się o ustanowionych przez Boga datach powstania i upadku systemu papieskiego, i nie przekonamy się o ścisłej poprawności tego poglądu. Papiestwo rościło sobie pretensje do dominowania tak w sprawach Kościoła, jak i państwa, i mieszało się do polityki, zanim jeszcze zostało uznane przez swych przeciwników. Nawet po okresie, w którym, jak wskazywało proroctwo, jego moc była złamana i rozpoczęło się jego wytracanie, usiłowało ono sprawować cywilną władzę, a nawet ogłosiło, że jego głowa jest nieomylna. Gdy jednak rewolucja francuska rozwiała urok zabobonnej czci, papiestwo nie zostało już uznane przez Włochów z prowincji Romagna. Nawet jeśli niekiedy między rewolucjami papież był teoretycznym władcą państwa papieskiego, traktowano go jako obcego najeźdźcę, przedstawiciela Austrii lub Francji, gdyż wojska tych państw stanowiły ochronę jego urzędu. Wiedząc zatem, że 1260 lat rozpoczyna się w 539 roku naszej ery, odkryjemy coś, czego inaczej byśmy nie dostrzegli. Sami papiści są raczej skłonni datować początek swej władzy albo od nawrócenia Konstantyna, a więc pozornej chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego w 328 roku naszej ery, albo też od nadania Kościołowi Państwa Papieskiego przez Karola Wielkiego w 800 roku naszej ery. Fakty świadczą jednak, iż Konstantyn w żadnym sensie nie uznał prawa Kościoła do sprawowania władzy świeckiej. Wprost przeciwnie, to raczej chrześcijaństwo, choć było przez niego faworyzowane, uznało cesarza co najmniej za swego współwładcę, także cesarz zwoływał sobory i wtrącał się w sprawy Kościoła. Data 539 roku naszej ery, wskazana przez proroczą miarę 1260 lat, stanowi mniej więcej środek pomiędzy Unią Kościoła i Cesarstwa w 328 roku naszej ery, a całkowitym uznaniem Kościoła za władzę nadrzędną, wykonawcę tak świeckiej, jak i religijnej władzy, czego dokonał w 800 roku naszej ery Karol Wielki. Od czasów Konstantyna biskupi Rzymu zajmowali w świecie najwyższe stanowisko, i już wkrótce potem zaczęli rościć sobie prawo do panowania nad wszystkimi, tak w Kościele, jak i w świecie, twierdząc, że ktoś musi być uznany za władzę, czyli głowę Kościoła, i że biskup Rzymu jest najwłaściwszym kandydatem na to stanowisko. Twierdzili oni, że i Piotr, i Paweł mieszkali w Rzymie, i że w ten sposób Rzym został ustanowiony siedzibą władzy apostolskiej. Uważali też, iż na skutek zajmowanej przez to miasto pozycji wielowiekowej siedziby Cezarów i władzy świeckiej cieszy się ono wśród ludzi autorytetem. Owe argumenty przemawiające za supremacją Rzymu nie były wcale chętnie uznawane. Żywy był duch rywalizacji, a inni biskupi wielkich miast także uważali, że mają prawo do supremacji w tym czy w innym zakresie. Dopiero w 533 roku naszej ery biskup Rzymu został w tym zakresie uznany przez cesarza Justyniana I. Miało to związek z ożywioną dyskusją religijną, w której cesarz stanął po stronie biskupa Rzymu, uznając Maryję Pannę za godną czci, a sprzeciwiając się Eutychianom i Nestorianom w sprawie rozgraniczenia albo łączenia natur w osobie Pana Jezusa. Cesarz obawiał się, że dyskusja ta mogłaby podzielić chrześcijaństwo, a co za tym idzie i cesarstwo, które pragnął zjednoczyć na mocnych fundamentach, już bowiem w tamtych czasach Kościół nominalny i cesarstwo były jednym i tym samym chrześcijaństwem. Justynian, pragnąc wyegzekwować swą władzę w zakresie prawa do rozstrzygnięcia tej dyskusji i nakazania ludziom, jakie mają być ich przekonania, uznał, że biskup Rzymu był wtedy najpopularniejszym wśród ubiegających się o prymat, papiestwo lub przywództwo, a także, iż był on jednym z najbardziej ortodoksyjnych, czyli najbliższych poglądom cesarza w dyskutowanych zagadnieniach. W swych dokumentach nie tylko potępił on Eutychian i Nestorian, lecz tytułując biskupa Rzymu głową wszystkich świętych kościołów i wszystkich świętych kapłanów bożych, uznał go i wyrażał pragnienie poparcia papiestwa w tłumieniu herezji i zaprowadzaniu jedności w Kościele. W związku z tym edyktem cesarz tak zwraca się do papieża Jana, patriarchy Rzymu, przypis autora, tekst po łacinie, Victor Justinianus, Pius, Felix, Inslitus, Triumfator, Semper Augustus, Ioanni Sanctissimo Archiepiscopo Alma Eurbis Roma et Patriarchae. Przepis redaktora wersji audio, i tak dalej, tekst po łacinie trwałby prawie 2 minuty, przejdziemy od razu do zacytowanej treści jego tłumaczenia na język polski. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Koniec przypisu autora. Zwycięski Justynian, pobożny, szczęśliwy, sławny, triumfator, zawsze czcigodny, do Jana, najświętszego arcybiskupa błogosławionego miasta Rzymu i patriarchy. Oddając cześć stolicy apostolskiej i waszej świątobliwości, co zawsze było i jest naszym życzeniem, i uwielbiając waszą wielebność, jak przystoi Ojca, pośpieszyliśmy donieść uwadze waszej świątobliwości o wszystkim, co dotyczy położenia kościołów, ponieważ zawsze bardzo pragnęliśmy strzec jedności waszej apostolskiej stolicy i pozycji świętych Bożych kościołów, która dotychczas jest mocna i trwa pośród niepokojów, nie ulegając żadnym przeciwnościom. Dlatego też pośpieszyliśmy, by zjednoczyć i poddać stolicy waszej świątobliwości wszystkich kapłanów całego wschodniego obszaru. Obecnie więc uznaliśmy za konieczne, aby sprawy, które zostały naruszone, dotarły do uwagi waszej świątobliwości, chociaż są powszechnie znane i niewątpliwe, jak też zawsze pilnie strzeżone i podawane przez wszystkich kapłanów według nauki waszej apostolskiej stolicy. Nie pozwalamy bowiem, aby cokolwiek, co dotyczy położenia kościołów, chociaż byłoby oczywiste i niewątpliwe, jeśli zostałoby naruszone, nie stało się natychmiast wiadome waszej świątobliwości, która jest głową wszystkich świętych kościołów. We wszystkim bowiem, jak zostało powiedziane, staramy się, aby wzrósł honor i autorytet waszej stolicy. Następnie list wspomina o kilku wzbudzających niepokoje poglądach uznanych za heretyckie i wyraża zgodność wiary cesarza z poglądami Kościoła Rzymskiego. List kończy się w ten sposób, przepis autora, tekst po łacinie, suscipimus autem sancta quatuor concilia, itest, trecentorum decem et octo sanctorum patrum. Przepis redaktora wersji audio. I tak dalej, tekst po łacinie trwa kolejne około 2 minuty, przejdziemy od razu do treści tłumaczenia. Koniec przypisu redaktora wersji audio, koniec przypisu autora. Popieramy bowiem 4 święte sobory, to jest, 318 świętych ojców, którzy zebrali się w mieście Nicei, sobór nicejski, oraz 150 świętych ojców, którzy zgromadzili się w tym królewskim mieście, sobór w Konstantynopolu, jak też świętych ojców, którzy zebrali się najpierw w Efezie, sobór efeski, i świętych ojców, którzy zjechali do Chalcedonu, sobór chalcedoński, tak jak uczy i podaje wasza apostolska stolica. Wszyscy więc kapłani, podążając za nauką waszej apostolskiej stolicy, w ten sposób wierzą i głoszą. Pospieszyliśmy przeto powiadomić o tym waszą świątobliwość przez Hypatiusza i Demetriusza, przewielebnych biskupów, aby nie były nieznane waszej świątobliwości rzeczy, doktryny, które błędnie i na sposób żydowski zostały wypaczone przez niektórych zakonników, według wiarołomstwa Nestoriusza. Pragniemy więc waszej ojcowskiej przychylności, prosząc, abyście przez list przeznaczony dla nas i dla najświętszego biskupa tego błogosławionego miasta, oraz dla waszego brata, patriarchy, ponieważ również i on za pośrednictwem tychże samych napisał do waszej świątobliwości, oznajmili nam to, że wasza świątobliwość uznaje to, o czym słusznie mówią nakazy, i potępia wiarołomstwo tych, którzy po żydowsku ośmielili się odtrącić prawdziwą wiarę. W ten sposób bowiem wzrośnie większa miłość wszystkich względem was, i autorytet waszej stolicy, a jedność świętych kościołów, która jest przy was, pozostanie niezmącona, kiedy za waszym pośrednictwem wszyscy przewielebni biskupi dowiedzą się o czystej nauce waszej świątobliwości względem tego, z czym się do was odwołujemy. Prosimy zatem waszą wielebność o modlitwę za nami i zjednanie nam opatrzności Bożej. Papież Jan odpowiedział na to listem z 24 marca roku pańskiego 534. Z jego odpowiedzi cytujemy, co następuje, przepis autora, tekst po łacinie, gloriosis imo et slementis imo filio Justiniano Augusto, Johannes episcopus urbis Romae. Inter claras sapientiae aceman suetudinis vestra e laudes. Przepis redaktora wersji audio, i tak dalej. Ponownie przejdziemy od razu do treści w języku polskim. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Koniec przypisu autora. Tłumaczenie tekstu łacińskiego do najchwalebniejszego i najłaskawszego syna, Justyniana Augusta. Jan, biskup miasta Rzymu. Wśród sławnych zasług waszej mądrości i łaskawości, o najbardziej chrześcijański z władców, jaśniejszym światłem, jak gdyby jakaś gwiazda, promienieje to, że poprzez umiłowanie wiary i zamiłowanie do dobroczynności, będąc obznajomieni z kościelną nauką, okazujecie wciąż szacunek dla rzymskiej stolicy, i jej wszystko podporządkowujecie i prowadzicie do tej jedności, do której założyciela, to jest do pierwszego z apostołów, Pan rzekł dając polecenie, pasiowieczki moje. O tym, że stolica ta jest głową wszystkich kościołów, oznajmują reguły ojców i rozporządzenia władców, jak też świadczą najczcigodniejsze reskrypty waszej wielmożności. Pisma od waszej najjaśniejszej osoby przyjęliśmy zatem z należytym szacunkiem, za pośrednictwem Hypatiusza i Demetriusza, najświętszych mężów, moich braci i współbiskupów. Z ich także relacji dowiedzieliśmy się, że z miłości do wiary ogłosiliście wiernemu ludowi edykt w celu zniszczenia zamiarów heretyków, stosownie do nauki apostolskiej, za zgodą naszych braci i współbiskupów. Ponieważ zgadza się on z nauką apostolską, utwierdzamy go naszym autorytetem. Przy tej samej okazji cesarz napisał do patriarchy Konstantynopola. Cytujemy pierwszy ustęp z tego listu, przypis autora, tekst po łacinie, Epifanio Sanctis Immo et Bratis Immo Archiepiscopo Regiae Huius Urbis et Ecumenico Patriarchae. Co gnoscere volentes tuam sanctitatem. Przepis redaktora wersji audio, i tak dalej. Ponownie przejdziemy od razu do polskiego tłumaczenia tego fragmentu. Koniec przypisu redaktora wersji audio, koniec przypisu autora. Do Epifaniusza, najświętszego i najłaskawszego arcybiskupa tego królewskiego miasta, i powszechnego patriarchy. Pragnąc, by wasza świątobliwość wiedziała o wszystkim, co dotyczy spraw kościelnych, uznaliśmy za konieczne posłużyć się tymi kościelnymi sprawozdaniami i przez nie powiadomić waszą świątobliwość o zamęcie, jaki powstał, chociaż jesteśmy przekonani, że i te rzeczy są jej znane. Skoro więc dowiedzieliśmy się, iż niektórzy dalecy są od świętego, katolickiego i apostolskiego kościoła, i postępują za błędem bezbożnego Nestoriusza i Eutychesa, obwieściliśmy jak dotąd edykt, o czym także waszej świątobliwości wiadomo, przez który potępiliśmy szaleństwa heretyków, tak iż w żaden zgoła sposób nie zmieniliśmy, nie zmienimy, ani nie przewyższymy należnej kościołowi pozycji, która dotychczas ciągle, przy boskiej pomocy, była zachowywana, o czym również wie wasza świątobliwość, lecz w każdym względzie zachowaliśmy stan jedności najświętszych kościołów z jego najwyższą świątobliwością papieżem Starego Rzymu, do którego napisaliśmy podobnie. Nie pozwalamy bowiem, aby cokolwiek z tego, co dotyczy kościelnictwa, pozostało nieznane jego wielebności, ponieważ jest on głową wszystkich najświętszych bożych kapłanów, zwłaszcza że ile razy na tych terenach kiełkowali heretycy, byli poskramiani, dosłownie, odcinani, jak pędy drzewa, zarówno poprzez orzeczenie, jak i sprawiedliwy sąd jego czcigodnej stolicy. Listy, z których fragmenty cytujemy, można wraz z edyktem Justyniana przeczytać w całości w tomie prawa cywilnego, co docis lib. Itit. I. Przepis autora, wyjątek z tego edyktu brzmi następująco, tekst po łacinie imp, Justinian. A. Constantinopolitis. Cum salvatorem et dominum omnium Jesum Christum verum Deum. Przepis redaktora wersji audio, i tak dalej. Ponownie przechodzimy od razu do polskiego tłumaczenia tego fragmentu. Koniec przypisu redaktora wersji audio, koniec przypisu autora. Tłumaczenie tekstu łacińskiego, Justynian August, cesarz Konstantynopola. Ponieważ we wszystkim czcimy Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga naszego, staramy się także, tak dalece jak zostało dane ludzkiemu umysłowi, naśladować Jego pobłażliwość i odpuszczenie. Kiedy bowiem spotkaliśmy niektórych ogarniętych przez chorobę i szaleństwo pochodzące od bezbożnego Nestoriusza i Eutychesa, wrogów Bożego, świętego katolickiego i apostolskiego kościoła, którzy mianowicie nie chcieli właściwie i podług prawdy nazywać świętej, pełnej chwały wiecznej Dziewicy Maryi Matką Bożą lub równą Bogu, pośpieszyliśmy pouczyć ich, jaka jest prawidłowa wiara chrześcijan. Bo ponieważ są oni niewyleczalni, ukrywając swoje odstępstwo, otaczają zewsząd, jak się dowiedzieliśmy, i mącą umysły prostych ludzi, i gorszą, ustanawiając rzeczy, które są przeciwne Kościołowi katolickiemu. Uznaliśmy więc za konieczne obalić gadaninę i kłamstwa heretyków, oraz ogłosić, jak rozumie święty Boży, katolicki i apostolski Kościół i jak wyznają jego najświętsi kapłani, których my także naśladując, podaliśmy do powszechnej wiadomości to, co zgadza się z naszą wiarą. Nie odmieniliśmy jednak wiary, co byłoby niestosowne, lecz dowiedliśmy szaleństwa tych, którzy zgadzają się z bezbożnymi heretykami. Przeto, w początkach naszej władzy od dawna postępując gorliwie, uczyniliśmy to jawnym dla wszystkich. To pierwsze oficjalne uznanie roszczeń papiestwa zostało w sposób bardziej dobitny potwierdzone przez cesarza Focjusza i jego następców. Uznanie papieża za władcę, kapłana cesarza, nie było jednak na razie niczym więcej jak tylko pustą nazwą. Justynian znajdował się daleko od Rzymu, a jego stolicą był Konstantynopol. Rzym jak i cała Italia znajdowały się pod panowaniem innego królestwa, Ostrogotów, którzy nie uznawali prymatu papieskiego biskupa Rzymu, gdyż z wyznania byli w przeważającej części Arianami. Przepis tłumacza, Arianie, wyznawcy doktryny Ariusza, nauczyciela z IV wieku naszej ery, który sprzeciwiał się używaniu neologizmu homousios, współistotny ojcu, w odniesieniu do Chrystusa. Sądził on, że Chrystus był człowiekiem, który z racji swej doskonałości moralnej wyniesiony został do godności boskiej. Doktryna Ariusza została potępiona na soborze w Nicei w 325 roku naszej ery. Koniec przypisu tłumacza. Przeto wywyższenie i przywileje papiestwa nabrały mocy dopiero po upadku monarchii Ostrogotów. Wcześniej były tylko cesarskim życzeniem, pustą nazwą. Rzeczywiście, jakby według wcześniej przygotowanego planu, cesarz natychmiast, w 534 roku naszej ery, wysłał do Italii Belisariusza na czele armii. I po 6 latach od uznania papieża przez cesarza, władza Ostrogotów została pokonana, a ich król Witiges i kwiat jego armii zostali rzuceni wraz z trofeami do stóp Justyniana. Miało to miejsce w 539 roku naszej ery, a zatem od tego właśnie momentu należy liczyć postawienie obrzydliwości spustoszenia. Taki był mały początek papiestwa. Wtedy to właśnie mały, osobliwy róg wspomniany w proroctwie Daniela, Daniela rozdział 7 wersety 8, 11, od 20 do 22 i 25, począł wyrastać na rzymskiej bestii. Zaczął się on formować, albo zapuszczać korzenie o 200 lat wcześniej. a 200 lat po niepozornym pojawieniu się był już na wejrzeniu większy nad inne rogi, autorytety i władze na terytorium Starego Imperium. Poczęły się rozwijać jego oczy i usta, mówiące wielkie, napuszone słowa, wywyższał się ponad inne rogi twierdząc, że ma do tego boskie upoważnienie. Prorok napisał, że trzy rogi będą wyłamane, czyli wypadną, aby dać miejsce, przygotować drogę dla osobliwego rogu, czyli władzy. Tak się też stało. Konstantyn wybudował Konstantynopol i przeniósł do niego swoją stolicę. Była to korzystna sytuacja dla rozwoju papiestwa w stolicy Cezarów, lecz samemu imperium nie przyniosła ona pożytku. Wkrótce okazało się celowym podzielić cesarstwo, i tak Italia znana była odtąd jako Cesarstwo Zachodnie, którego siedzibą i stolicą była Ravenna. Był to jeden ze wspomnianych rogów, który upadł w roku 476 naszej ery za sprawą Herulów, innego z rogów, który osadził się na ruinach poprzednika. Jako następne pojawiło się Królestwo Ostrogotów, kolejny róg, który obalił Herulów i w roku 489 naszej ery objął we władanie Italię. Jak już dowiedzieliśmy się, to właśnie w okresie sprawowania władzy przez ten róg, trzeci, który musiał być wyłamany, aby przygotować drogę dla rogu papieskiego, prymat papieża został uznany przez Justyniana i na jego rozkaz, na skutek działania jego generałów i armii, róg ten został wyłamany. Wiemy też, że wyłamanie to było konieczne ze względu na rozwój osobliwego panowania papieskiego łączącego władzę polityczną z religijną, osobliwego rogu, który różnił się od innych. Istotnie niewykluczone, że papiestwo potajemnie sprzyjało upadkowi każdego z tych rogów, czyli władz, mając w ten sposób nadzieję otworzyć sobie drogę do wywyższenia i tak się ostatecznie stało. Wraz z obaleniem Ostrogotów za władcę Italii uznano na pewien czas cesarza rzymskiego, którego reprezentantami byli egzarchowie. Skoro jednak ich stolicą była Ravenna, a nie Rzym, i skoro uznali oni papieża w sposób, o którym była mowa, to wynika z tego, że od 539 roku naszej ery za naczelną władzę w mieście Rzym było uznawane papiestwo. Od tego też momentu, kiedy zostało postawione, poczęło rosnąć i odnosić sukcesy jako róg, czyli władza wśród innych rogów wyobrażających uprzednią zjednoczoną władzę Rzymu. Sytuacja, w której Italia, a szczególnie Rzym były nękane najazdami z północy, a podatki nakładane przez różnego rodzaju panów były cięższe niż kiedykolwiek, sprzyjała zerwaniu politycznej zależności od cesarskiej władzy w Konstantynopolu. Władcy kościelni, którzy zawsze byli na miejscu, mówili tym samym językiem co lud, mieli udział w ich zyskach i stratach, chętnie zostali uznani przez ludzi za doradców, obrońców i władców miasta Rzym i okolic. Justynian, uznając prymat biskupa rzymskiego nad innymi patriarchami, miał oczywiście na celu pozyskanie jego współpracy w czekającej go wojnie z Ostrogotami w celu odzyskania Italii jako części wschodniego cesarstwa rzymskiego. Wpływ papieża i kościoła był bowiem na tyle znaczący, że pozyskanie ich poparcia w tej wojnie stanowiło już na samym jej początku połowę zwycięstwa. Goci powstali przeciwko cesarstwu i zdobyli Rzym, jednak nie zdołali na nowo ustanowić w nim swego panowania, a więc jedynym rządem w Rzymie były władze kościelne. Także Królestwo Longobardów, które wkrótce objęło swym zasięgiem większość Italii i nawet obaliło panowanie cesarstwa wschodniego oddane przez Justyniana w ręce egzarchów, uznało jednak, co należy podkreślić, autorytet papiestwa w Rzymie. Dopiero przy końcu istnienia tego królestwa, w VIII wieku, Podjęte były pierwsze poważne próby podważenia autorytetu papieża. Opis tych wydarzeń utwierdza jednak w przekonaniu, że papieże byli prawdziwymi władcami Rzymu, sami twierdzili, iż są następcami Cezarów, Cezarami duchowymi, choć kiedy to było dla nich wygodne, uznawali zwierzchność rządu w Konstantynopolu. Kiedy jednak Longobardowie usiłowali zagarnąć Rzym dla siebie, papież zwrócił się do francuskiego króla, aby udzielił poparcia kościołowi, papiestwu, i pomógł mu utrzymać kontrolę, którą od dawna nieprzerwanie sprawował nad tak zwanym dziedzictwem Piotrowym, nadanym mu, jak twierdzili papiści, przez Konstantyna jako zwierzchność nad kościołem. Przepis autora to, że te roszczenia nie były uzasadnione i oparte na fałszerstwie, sfałszowanych dekretach, uznaje się dzisiaj powszechnie nawet wśród rzymskokatolików. Konstantyn nie uczynił takiego nadania, a papiestwo doszło do władzy nad Rzymem w sposób opisany powyżej. Koniec przypisu autora. Francuscy królowie, kolejno, Pepin i Karol Wielki udzielali swej armii dla ochrony papieskiego panowania i pokonali Longobardów. Wspominaliśmy już wcześniej, że do posiadanych już przez papiestwo od 539 roku Rzymu i okolic, Karol Wielki w 800 roku naszej ery dołączył kilka prowincji, które złożyły się na tak zwane prowincje papieskie. Tak więc królestwo, czyli róg Longobardów, nie przeszkodziło, ani nie zajęło miejsca, jak przypuszczają niektórzy, rogu papieskiego, choć nieraz go uciskało. O ataku Longobardów na Rzym Gibbon pisze. Pamiętny przykład pokuty i pobożności zostawił Liutprand, król Longobardów. Uzbrojony zdobywca, stojąc już w bramach Watykanu, usłuchał wezwania Grzegorza I. Wycofał swoje wojska, zrezygnował z podboju i z pełnym szacunkiem wszedł do kościoła świętego Piotra. Po odmówieniu modlitw złożył na grobie apostoła swój miecz, sztylet, zbroję, płaszcz, srebrny krzyż i złotą koronę. Natomiast jego następca Astolfo oświadczył, iż jest wrogiem zarówno cesarstwa jak i papieża. Wezwał Rzym, aby uznał zwycięskiego Longobarda za swego prawowitego suwerena. Rzymianie wahali się, błagali, ubolewali, a groźni barbarzyńcy byli powstrzymywani zbrojnie i układami, aż papież pozyskał przyjaźń sprzymierzeńca i mściciela z Alp. Papież, Stefan III, pojechał do Francji i udało mu się uzyskać niezbędną pomoc. Powrócił więc, pisze Gibbon, jako zwycięzca na czele armii francuskiej, którą osobiście dowodził król, Pepin. Longobardowie po niewielkim oporze zgodzili się na haniebny pokój i przyrzekli przywrócić stan posiadania rzymskiego kościoła oraz uznać jego świętość. Jako przykład roszczeń papieży i takiego rodzaju władzy, dzięki której nie tylko twierdzili oni, że mają prawo do panowania, ale istotnie panowali, zacytujemy z Gibbona list papieża Stefana III wysłany w tym czasie do króla Francji. Zaraz po odesłaniu armii francuskiej Longobardowie ponownie zaatakowali Rzym, a papież znów prosił o pomoc. Pisał on w imieniu świętego Piotra. Apostoł zapewnia swych adoptowanych synów, króla, kleri i szlachtę francuską, że będąc umarłym według ciała, wciąż żyje duchem, że należy być posłusznym temu głosowi założyciela i opiekuna rzymskiego kościoła, że Maryja Panna, aniołowie, święci, męczennicy i wszystkie zastępy niebieskie jednomyślnie popierają prośbę i potwierdzają swe zobowiązania, że ukoronują pobożne przedsięwzięcie bogactwem, zwycięstwem i rajem. Natomiast karą za lekceważenie będzie wieczne potępienie dla tych, którzy by pozwolili, aby jego grób, świątynie i lud wpadł w ręce wiarołomnych Longobardów. Gibbon dodaje, Druga wyprawa Pepina była nie mniej pospieszna i udana jak pierwsza. Święty Piotr był zadowolony, że im został ponownie uratowany. Ów początek panowania papiestwa nie był jawny, niemniej jednak ważne jest, aby go zdecydowanie uznać. Wymaga on, jak się wydaje, dokonanego powyżej wyraźnego zaznaczenia. Kontynuując nasz dowód, że rok 539 naszej ery był wskazany przez proroctwo, cytujemy potwierdzające świadectwo pisarza rzymskokatolickiego. Po upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego zwiększył się wpływ papieży na politykę w Italii. Papiestwo musiało przecież wziąć pod swoją opiekę nieszczęsne kraje, a szczególnie Rzym i okolice, które często zmieniały właścicieli i były ustawicznie narażone na napaści prymitywnych i brutalnych najeźdźców. Następcy Piotra byli żywo zainteresowani pomyślnością mieszkańców Italii, lekceważonych przez cesarzy wschodniego imperium, którzy przecież ciągle rościli sobie prawo do sprawowania władzy na tym terenie. Sytuacja mieszkańców nie poprawiła się nawet po zdobyciu przez Justyniana I części Italii, w 539 roku naszej ery, i zamienieniu jej w grecką prowincję. Cesarze bizantyjscy potrafili jedynie wyczerpać podatkami poddanych egzarchatu z Rawenny, ale w żaden sposób nie byli w stanie zapewnić koniecznej ochrony. W tych warunkach cesarze całkowicie utracili rzeczywistą władzę i tylko formalnie byli zwierzchnikami rządu. Tymczasem papieże, powodowani potrzebą chwili, weszli praktycznie w posiadanie prymatu nad rzymskim dominium. Ten naturalny rezultat szlachetnego wysiłku został później uznany za prawne nabycie przez Pepina i Karola Wielkiego. Pepin, jak określali to współcześni mu pisarze, przywrócił stolicy apostolskiej zdobyte tereny. To nadanie, czyli zwrot przywłaszczonych dóbr dokonane przez Pepina zostało potwierdzone, a nawet rozszerzone przez jego syna Karola Wielkiego, który w roku 774 naszej ery położył kres panowaniu Longobardów w Italii. W ten legalny sposób doczesna władza i suwerenność papieży zostały stopniowo ustanowione, dzięki działaniu boskiej opatrzności. Powyższe cytaty pochodzą z książki The History of the Catholic Church, Historia Kościoła Katolickiego, Habrueck, D.D., tom 1, strony 250 i 251, która jest standardowym podręcznikiem wśród rzymskokatolików, używanym w ich uczelniach i seminariach i zatwierdzonym przez dostojników papieskich. A zatem świadectwo to dotyczące stopniowego uzyskiwania przez papiestwo doczesnej władzy, oraz wskazujące na czas, w którym okoliczności sprzyjały zapoczątkowaniu tego procesu, przedstawia szczególną wartość. Dowodzi ono, że upadek Królestwa Ostrogotów w roku 539 naszej ery stanowił, według oczywistego wskazania proroczej miary, 1260 lat, ściśle określony punkt czasowy, w którym został postawiony pustoszący i obrzydliwy, z Bożego punktu widzenia, system. Ten sam sposób rozumowania, który wyraźnie wskazuje, że papiestwo posiadało władzę jeszcze przed czasami Karola Wielkiego, prezentuje inne katolickie dzieło, The Church of Saint Peter, Stolica Piotrowa, w rozdziale Rozwój władzy doczesnej, strona 173. Formalnie władzę nad Rzymem sprawował patrycjat mianowany przez cesarza, lecz w rzeczywistości, na skutek sprzyjających okoliczności, papieże stali się nadrzędnymi panami miasta. Na dowód, że posiadali oni autorytet i przywództwo, autor cytuje historyczne przykłady władzy papieży i bezsilności nominalnych władców. Wspomina on papieża Grzegorza Wielkiego, 590 rok naszej ery, zaledwie 50 lat po postawieniu papiestwa, jako przykład władzy posiadanej już wtedy przez papieży. On to mianował Leoncjusza gubernatorem Nepi w Etrurii, nakazując mieszkańcom, aby byli mu posłuszni jak samemu papieżowi. Potem znów wyznaczył on Konstancjusza do objęcia ważnego urzędu gubernatora Neapolu. Następnie zaś napisał do biskupów w sprawie obrony i aprowizacji podległych im miast, wydając rozkazy dowódcom wojsk. Słowem, stał się on rzeczywistym władcą i obrońcą Italii. Miał zatem pełne prawo powiedzieć, ktokolwiek zajmuje moje miejsce jako pasterz, musi poważnie zająć się sprawami zagranicznymi i często trudno powiedzieć, czy spełnia funkcję pasterza, czy też doczesnego księcia. Oto do jakich rozmiarów doszła władza doczesna papieży zaledwie 50 lat po małym początku w 539 roku naszej ery. Możemy więc czuć się pewni, że tak początek, jak i koniec 1260 lat, czasu, czasów i połowy czasu, są wyraźnie wyznaczone. Daniel zrozumiał, że tak wyznaczony kres panowania obrzydliwości pustoszącej Kościół i wyniszczającej prawdę, siłę ludu Bożego, nie będzie równoznaczny z wkroczeniem w Królestwo Michała, Chrystusa, ani z wywyższeniem władzy świętych, lecz jedynie zapewni im uwolnienie od prześladowców. Ciągle jednak nie było to zrozumienie, którego pragnął, a gdym ja to słyszał, a, ciągle, nie rozumiałem, rzekłem, panie mój, cóż za koniec będzie tych rzeczy, albo co nastąpi potem? Tedy rzekł, idź Danielu. Byłoby dla ciebie niepotrzebne próbować zrozumieć te zagadnienia, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, 539 rok naszej ery, będzie dni, lat, 1290. Wtedy, oczyszczonych, odłączonych, i wybielonych, i doświadczonych, przypis tłumacza, w przekładzie króla Jakuba, przez ogień, koniec przypisu tłumacza, wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą, nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy, wtedy, zrozumieją. Przypis tłumacza, autor przestawia kolejność wersetów 10 i 11. Koniec przypisu tłumacza, ach, błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do 1335 dni. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu, udziału, nagrody, ukresu dni. Przypis tłumacza, werset 13. Koniec przypisu tłumacza, Daniela rozdział 12 wersety od 8 do 13. Uważny badacz spostrzeże, iż owe 1290 i 1335 proroczych dni, a literalnych lat, mają ten sam moment początkowy co 1260 lat papieskiej władzy niszczenia, to jest postawienie obrzydliwości spustoszenia w 539 roku naszej ery. Jeśli mamy wspomniane dwa wydarzenia zachodzące w różnym czasie, jak w tym przypadku, odjęcie ofiary ustawicznej i postawienie obrzydliwości spustoszenia, to zawsze musimy rozpoczynać liczenie od momentu, gdy obydwa z nich stały się już faktem. W następnym rozdziale wykażemy, że odjęcie ofiary ustawicznej nastąpiło na jakiś czas przed postawieniem obrzydliwości w 539 roku. Była to wręcz przyczyna użycia nazwy obrzydliwość. Powinniśmy więc związać postawienie obrzydliwości z późniejszym z tych dwóch wydarzeń. Zauważmy dalej, że obie te miary dane są jako odpowiedź na pytanie Daniela, co stanie się ze świętymi Bożymi po uwolnieniu ich mocy, prawdy, spod miażdżącej władzy papiestwa, To jest po 1799 roku, a przed ustanowieniem Królestwa Mesjasza, Michała. W odpowiedzi Daniel usłyszał, że w zasadzie nie musi pragnąć zrozumienia tego, co napisze, lecz że w 30 lat po rozpoczęciu czasu końca, 1260 plus 30 równa się 1290, zacznie się dzieło oczyszczania, wybielania i doświadczania ludu świętego, w związku z którym mądrym spośród doświadczonych, wybielonych i odłączonych dane będzie zrozumieć to proroctwo. Jednocześnie wiedza ta będzie obwieszczona w taki sposób, że niepobożni i nieczyści nie przyjmą jej, ani w nią nie uwierzą. Dalszy ciąg dowodzi, że owo właściwe zrozumienie wizji będzie dalekie od doskonałości. Będzie mu brakowało podstawowych elementów aż do czasu, gdy upłynie następne 45 lat. 1290 plus 45 równa się 1335, czyli 75 lat od rozpoczęcia czasu końca w 1799 roku naszej ery. 1260 plus 75 równa się 1335. Wyraźnie wskazuje na to hebrajski tekst, przedstawiając tę sytuację tak, jakby strażnicy, którzy już coś dojrzeli, nadal cierpliwie oczekiwali, aż do momentu, gdy nagle, gdy upłynęło 1335 dni, ujrzeli widok pełny i przejrzysty, daleko ponad to, czego się spodziewali. Ach! Błogosławiony ten! Licząc od 539 roku naszej ery, 1290 symbolicznych dni skończyło się w roku 1829, a 1335 dni, przy końcu 1874 roku. Niechaj czytelnik sam dokładnie osądzi, jak dokładnie daty te wyznaczają czas zrozumienia wizji i wszystkich proroctw związanych z czasem końca, a także moment rozpoczęcia procesu oddzielania, wybielania i doświadczania przez ogień, doprowadzającego dzieci Boże do właściwego dzieciom pokornego i ufnego stanu serca i umysłu, niezbędnego, aby docenić i zrozumieć przeprowadzane przez Boga dzieło, według zaplanowanego przez Niego czasu i sposobu. W 1844 roku miał swoją kulminację ruch, którego uczestnicy i wtedy, i później zwani byli wtórymi adwentystami, lub milerytami, gdyż oczekiwali na wtóre przyjście. Przepis tłumacza, od łacińskiego adventus, przyjście, koniec przypisu tłumacza, Chrystusa, a pan William Miller był przywódcą i inicjatorem tej grupy. Ruch, który rozpoczął się około 1829 roku, jeszcze przed 1844 rokiem, kiedy to spodziewano się powrotu naszego Pana, wzbudził zainteresowanie wśród wszystkich grup chrześcijańskich, szczególnie we wschodnich i środkowych Stanach Ameryki Północnej. Na długo przedtem profesor Bengel Stibingen w Niemczech zaczął zwracać uwagę na proroctwa i na nadchodzące Królestwo Mesjasza, zaś wybitny misjonarz Wolf wgłosił to samo w Azji. Głównym ośrodkiem tego ruchu była jednak Ameryka, gdzie warunki społeczne, polityczne i religijne, bardziej niż gdzie indziej, sprzyjały niezależności w badaniu Biblii oraz w innych sprawach. W podobny sposób działalność związana z pierwszym przyjściem została ograniczona do Judei, choć wszyscy szczerzy Izraelici słyszeli mniej lub więcej na ten temat, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 5. Wiemy wszyscy, że oczekiwania brata Millera zawiodły. Pan nie powrócił w 1844 roku i świat nie został spalony, jak się Miller spodziewał i jak nauczał innych. Było to wielkie rozczarowanie dla ludu Bożego, który tak ufnie wyczekiwał, że Chrystus, Michał, objawi się, a razem z nimi oni zostaną wywyższeni do chwały i mocy. Niezależnie jednak od doznanego rozczarowania, ruch ten wywarł zamierzony wpływ, wzbudzając zainteresowanie tematem wtórego przyjścia Pańskiego i udzielając napomnienia tym, którzy w związku z owym zagadnieniem doszli do błędnych wniosków. Świadomie używamy sformułowania zamierzony wpływ, gdyż bez wątpienia była w tym ręka Pańska. Ruch Millera odpowiadał wydarzeniom z czasów pierwszego przyjścia w dwojaki sposób. Po pierwsze, gdy narodził się nasz Pan, przybyli mędrcy ze wschodu, a lud oczekiwał. Ewangelia Mateusza rozdział 2 wersety 1 i 2, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 15. Po drugie, podobieństwo to dotyczy także czasu, gdyż narodzenie Pana miało miejsce na 30 lat przed Jego pomazaniem, gdy w wieku 30 lat rozpoczynał misję jako Mesjasz. Tak zwany ruch millerowski wywarł, w wymiarze indywidualnym, błogosławiony wpływ na lud Boży, który w nim uczestniczył, skłonił do uważnego badania Pisma Świętego i wzbudził zaufanie raczej do Słowa Bożego niż do tradycji ludzkich. Rozgrzał on, nakarmił i zjednoczył serca dzieci Bożych w pozasekciarskiej społeczności. Zainteresowani pochodzili bowiem z różnych ugrupowań religijnych, aczkolwiek większość była baptystami. Dopiero gdy ruch ten zakończył swą działalność, niektórzy zorganizowali się i zawiązali nowe sekty, ślepnąc tym samym i nie dostrzegając niektórych błogosławieństw słusznych w czasie żniwa. Jak można zauważyć, nie zgadzamy się z większością interpretacji i wniosków pana Millera co do celu, sposobu i czasu przyjścia naszego Pana. Uznajemy jednak, że ruch ten był Bożym zamierzeniem i odegrał niezmiernie istotną rolę w przygotowawczym procesie oddzielania, oczyszczania i wybielania ludu w gotowości oczekującego na Pana. Była to próba i oczyszczanie nie tylko na tamten czas, ale poprzez wzgardę, jaką rzucono na zagadnienie badania proroctw i nauki o wtórym przyjściu, stał się on nieustannym sprawdzianem dla poświęconych, niezależnie od ich związku z poglądami i oczekiwaniami pana Millera. Samo wspomnienie o proroctwach, w którym przyjściu czy tysiącletnim królestwie wzbudza pogardę wśród mądrych tego świata, a szczególnie nominalnego Kościoła. Z tego samego powodu opatrzność Boża spowodowała, że Jezus, narodzony w czcigodnym mieście Betlejem, dzieciństwo swe spędził w Nazarecie, aby mógł być nazwany Nazarejczykiem. Celem takiego postępowania było z całą pewnością rozdzielenie wybranego narodu Bożego na prawdziwych Izraelitów i plewy. Przyczyną odłączenia plew stało się stwierdzenie, że nasz Pan był Nazarejczykiem, możesz z Nazaretu być co dobrego, argumentowali. Podobnie niektórzy i teraz zapytują, możesz z adwentyzmu być co dobrego, odrzucając bez rozważenia świadectwa naszego Pana, apostołów i proroków. Jednak pokorni, mądrzy z boskiego punktu widzenia, jakkolwiek głupi w ocenie świata, nie zajmują takiego stanowiska. Ruch millerowski miał i większe znaczenie. Był to przepowiedziany w proroctwie początek właściwego zrozumienia wizji Daniela, i zaistniał on w naznaczonym czasie. Pogląd pana Millera na zagadnienie czasu, czasów i połowy czasu, 1260 lat, był praktycznie identyczny z podanym przez nas powyżej. Popełnił on jednak błąd, nie rozpoczynając liczenia okresów 1290 i 1335 od tego samego punktu. Gdyby tak był uczynił, miałby rację. Niestety rozpoczął on liczenie tych okresów od daty o 30 lat wcześniejszej, od około 509 roku, zamiast roku 539, co doprowadziło go do wniosku, że 1335 dni zakończyło się w 1844 roku, zamiast w 1874 roku. Przepis autora, nie udało nam się uzyskać pism pana Millera, aby sprawdzić jego interpretację. Dowiedzieliśmy się jedynie, do jakich dat stosował on prorocze liczby. Koniec przypisu autora. Niemniej jednak był to początek właściwego zrozumienia proroctwa, gdyż mimo wszystko okres 1260 lat, który został zrozumiany właściwie, był kluczem, a skutkiem głoszenia tej prawdy, zmieszanej co prawda z błędami, niewłaściwymi zastosowaniami i fałszywymi wnioskami, było oddzielenie i oczyszczenie wielu, i to w czasie, który został dokładnie przez pana przepowiedziany. Nie rozumiejąc sposobu i celu powrotu pana, a spodziewając się gwałtownego pojawienia się i zakończenia wszystkiego w jednym dniu, przypuszczał on, że wszystkie proroctwa muszą się w tym czasie zakończyć. Usilnie starał się więc zmieścić je przed owym wspólnym końcem. Stąd wyniknęło jego niepowodzenie. Bóg nie dał jeszcze wtedy nikomu zrozumienia sięgającego poza ten punkt widzenia, gdyż nie był to jeszcze czas na udzielenie większego światła. Pan Miller był gorliwym i poważanym członkiem Kościoła Baptystycznego, a że był ważnym badaczem Pisma Świętego, proroctwa stawały się dla niego coraz jaśniejsze. Gdy był zupełnie przekonany o słuszności swoich poglądów, zaczął je rozpowszechniać, początkowo między pastorami, głównie baptystycznymi, a później wśród wszystkich zgromadzeń i grup religijnych. Gdy praca rozwijała się, zaczął podróżować ze swoimi licznymi współpracownikami i prowadzić na szeroką skalę dzieło głoszenia. Zapoczątkowaniem pracy między pastorami baptystów, jak dowiadujemy się z jego wspomnień, było nawrócenie w 1829 roku Fullera, starszego kościoła baptystycznego w Bengelstibingen, który głosił swe poglądy publicznie. W liście napisanym około 3 lata później pan Miller pisze: Pan rozsiewa ziarno. Już 8 pastorów oprócz mnie otwarcie głosi mniej więcej tę naukę. Znam więcej niż 100 braci, którzy mówią, że przyjęli moje poglądy. Niech będzie, co być ma, prawda jest potężna i zwycięży. Tak więc można zauważyć, że rozdzielająca praca ruchu Millera rozpoczęła się w przepowiedzianym czasie, po zakończeniu 1290 dni w 1829 roku. Jak więc należy rozumieć gorliwe oczekiwanie na wypełnienie się 1335 dni? Kto zatem oczekiwał? Niektóre z dzieci Bożych, członkowie ludu świętego, pomiędzy którymi był także piszący te słowa, aczkolwiek nie związani z ruchem millerowskim ani organizacją, która powstała później pod nazwą Kościoła Wtórego Adwentu, wypatrywali oraz gorliwie oczekiwali Królestwa Michała. Z radością potwierdzamy świadectwo o błogosławieństwie ze wspaniale otwierającego się zrozumienia planu naszego Ojca. Miało to miejsce począwszy od jesieni roku 1874, po zakończeniu 1335 dni. Nie staje słów, by wyrazić bezmiar tego błogosławieństwa. Tylko ci, którzy zostali posileni na duchu nowym winem Królestwa, mogliby je ocenić, jeśli by w ogóle dało się to opisać. Można to odczuć, lecz jakże trudno opowiedzieć. Począwszy od zakończenia 1335 proroczych, symbolicznych dni, stawały się zrozumiałe drogocenne prawdy o Pańskiej obecności, o tym, że już teraz żyjemy w czasie żniwa wieku Ewangelii i ustanawiania Królestwa Michała, Chrystusa. O, błogosławiony czas łaski! Harmonia, piękno, wielkość boskiego planu zostały odsłonięte, gdy wypełniło się 1335 dni. To właśnie w celu wyrażenia, na ile tylko umiemy, owego błogosławieństwa i przedstawienia doskonalszej wykładni boskiego planu, który ma być zrozumiany przez cały obecnie żyjący lud święty, publikowana jest seria wykładów Pisma Świętego. Nikt poza ludem świętym tego nie zrozumie. Jest to dane jako łaska. Wszyscy niezbożni nie zrozumieją. Także ci z ludu świętego, którzy mają społeczność ze światem, którzy niemądrze pozostają w zgromadzeniu niepobożnych i siedzą na stolicy naśmiewców, nie zrozumieją, nie doświadczą błogosławieństwa obecnie przynależnego jedynie świętym, prawdziwie mądrym, których kochanie jest w zakonie pańskim, i którzy rozmyślają o nim, badają go, we dnie i w nocy. Psalm 1, wersety 1 i 2. Posłannictwo dotyczące Królestwa Michała, stopniowo odkrywające swą treść począwszy od 1829 roku, przedstawione jest symbolicznie w Księdze Objawienia, rozdział 10, wersety 2 i od 8 do 10, jako książeczki, które nakazano zjeść mądrym z ludu świętego wyobrażonym przez Jana. Wszyscy, którzy przyjmują te prawdy, doświadczają przeżycia podobnego do tego, które Jan opisał w wersecie 10. Odczuwają ich cudowną słodycz, ach, błogosławiony. Późniejsze skutki mają jednak zawsze mniejszą lub większą domieszkę goryczy prześladowań. Jednak dla tych, którzy cierpliwie je znoszą aż do końca, ostatecznym rezultatem będzie oczyszczenie, wybielenie i doświadczenie, a przez to przygotowanie oblubienicy Chrystusowej do wesela i wywyższenia, które nastąpi przy końcu dnia przygotowania. Rozczarowanie, o którym pisaliśmy, że stało się jednak błogosławieństwem i początkiem poprawnej interpretacji wizji Daniela, wspomniane jest także w proroctwie Abakuka, któremu nakazano wypowiedzieć słowo pocieszenia, rozdział 2, werset 2, napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, planie, aby je prędko czytelnik, pragnący, przeczytał. A jeśli by na chwilę odwłaczał, oczekuj nań, ach, błogosławiony, kto doczeka. A dojdzie do 1335 dni, bo ci zapewne przyjdzie, a nie omieszka. To, co zdawało się odwłaczaniem lub omieszkaniem, było raczej częściową pomyłką ze strony pana Millera, przewidzianą i dozwoloną przez pana dla wypróbowania swego ludu świętego. Jako dowód poświęcenia, badania Biblii i wiary, jakie zostały pobudzone przez ten ruch, cytujemy fragment listu napisanego przez pana Millera po rozczarowaniu roku 1844 do tych, którzy wraz z nim byli uczestnikami tego doświadczenia. Dziękujemy zawsze Bogu za was, słysząc tak teraz, jak i przedtem, że rozczarowanie, które ostatnio przeżyliśmy, spowodowało w was, a mamy nadzieję, że w nas także, głęboką pokorę i uważne wglądnięcie w nasze serca. Choć doświadczamy upokorzeń, pewnej miary cierpień i szyderstw ze strony niepobożnego i przewrotnego pokolenia, nie czujemy się przerażeni ani pokonani. Kiedykolwiek ktoś pyta o tę nadzieję, którą macie, każdy z was może otworzyć Biblię i w cichości, z bojaźnią wykazać pytającemu, dlaczego pokłada nadzieję w chwalebnym pojawieniu się wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W żadnej sprawie nie musicie się zwracać do waszych pastorów z pytaniem o podstawy waszej wiary. Waszym przekonaniem jest Pismo Święte. Waszą filozofią jest mądrość pochodząca z góry, od Boga, więzami waszej jedności są miłość i społeczność świętych, waszym nauczycielem, Duch Święty, a profesorem, Pan Jezus Chrystus. Napominamy was przez miłość i społeczność świętych, abyście trzymali się mocno tej nadziei, gdyż jest ona potwierdzona wszystkimi obietnicami Słowa Bożego, zabezpieczona przez dwie rzeczy nieodmienne, radę i przysięgę Bożą, w których niemożebne jest, aby Bóg kłamał. Potwierdzona i zapieczętowana jest ona przez śmierć, krew, zmartwychwstanie i życie Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się, bracia. Pan Bóg pouczył was, co macie mówić. Czyńcie to, czego Bóg sobie życzy, a On zatroszczy się o rezultaty. Bóg mówi, powiedz im, i owszem przybliżyły się te dni i spełnienie wszelkiego widzenia. Zobacz Ezechiela rozdział 12 wersety 22 i 23. Jest dla mnie prawie oczywiste, że jest w tym ręka Boża. Tysiące ludzi przekonało się do badania Pisma Świętego dzięki głoszeniu tego czasu. Boska mądrość w ogromnej mierze wyznaczała tę zaplanowaną drogę do osiągnięcia jego dobrego celu w sposób przez niego ustalony i w zamierzonym czasie. W jednej z przypowieści nasz Pan dobitnie zilustrował okres oczekiwania, od rozczarowania w 1844 roku, aż do zrozumienia po zakończeniu 1335 dni. Mamy na myśli przypowieść o 10 pannach, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 12. Przypowieść rozpoczyna się od słowa tedy. Oznacza to, że nie wypełniła się ona zaraz, za dni naszego Pana, lecz należała do przyszłości. Tedy podobne będzie Królestwo Niebieskie, w stadium zarodkowym, reprezentowane przez część lub całość ludu świętego ubiegającego się o dziedzictwo w Królestwie, 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje wyszły naprzeciwko oblubieńcowi. A było z nich 5 mądrych i 5 głupich. Ani liczby, ani proporcje nie są tutaj istotne. Przypowieść naucza, że będzie taki ruch między dziedzicami królestwa oczekującymi na spotkanie z oblubieńcem, w którym pojawią się dwie klasy określane tutaj jako mądrzy i głupi. Słowo panna oznacza czystość, tak więc i głupi. I mądrzy w tej przypowieści należą do ludu świętego. Istotnie, kto miłuje oblubieńca i tęskni za spotkaniem z nim, nie może miłować grzechu. Wielu jednak okazuje się głupimi. Ruch Millerowski i jego kontynuatorzy ściśle odpowiadają opisowi z tej przypowieści naszego Pana. Był to ruch niezwiązany z żadnym wyznaniem religijnym. Jakkolwiek jego inicjatorem był baptysta. Wzięli w nim udział najbardziej poświęceni i wierni ze wszystkich wyznań. Aczkolwiek nie podzielamy tych przekonań, to jednak serca nasze napełnione są podziwem, gdy czytamy opisy z tamtych czasów wskazujące na wielki zapał i gorliwość ludzi, którzy byli na tyle uczciwi, aby postępować zgodnie ze swymi przekonaniami. Popłynął wtedy strumień pieniędzy na wydawanie broszur i gazet w różnych językach, oraz na rozpowszechnianie tego posłannictwa po całym świecie. Mówi się, że w kościołach wszystkich wyznań zapanował duch przebudzenia. W niektórych zgromadzeniach, w całości ogarniętych wpływem tych nauk, ludzie, którzy mogli zaofiarować pieniądze, składali je na stole przed mównicą, gdzie były dostępne dla wszystkich potrzebujących. Uczciwość i gorliwość wierzących w tamtym czasie była tak wielka, że, jak powiadają, pieniądze ofiarowane Panu w ten sposób nie musiały być pilnowane, gdyż ci, którzy ich nie potrzebowali, nie tknęliby ich. Wszystkie panny opisane w tej przypowieści miały ochędożone i płonące lampy. Lampy wyobrażają Słowo Boże, Słowo Twoje jest pochodnią, przypis tłumacza, w przekładzie KJV, lampą, koniec przypisu tłumacza, nogom moim. Prawdopodobnie nigdy przedtem nie miało miejsca tak powszechne ochędożenie lamp, badanie Pisma Świętego wśród wszystkich klas chrześcijan. Olej jest symbolem Ducha Prawdy. Ujawnił się on we wszystkich lampach, Ale nie wszystkie panny miały go w sobie, w naczyniach. Rozczarowanie 1844 roku odnotowane jest w przypowieści przy pomocy krótkiego stwierdzenia, oblubieniec odwłaczał, a raczej tak zdawało się tym, którzy na niego oczekiwali. Zamieszanie, ciemność, która ogarnęła wszystkich, wiele fałszywych i wizjonerskich poglądów głoszonych przez rozczarowanych opisane są w przypowieści następująco, a gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zdrzemały się wszystkie i posnęły. Doprawdy, w owej ciemności i drzemce wiele z nich miało dziwne i nierozsądne sny. Dalej w przypowieści jest napisane, że między tymi samymi pannami miał miejsce kolejny, do pewnego stopnia podobny, ruch. Odnosi się on do tej samej ogólnej klasy wierzących, aczkolwiek niekoniecznie do tych samych osób. Tak pierwszy, jak i drugi ruch był rezultatem otrzymania większego światła proroctw dotyczących czasów którego przyjścia Mesjasza jako oblubieńca Kościoła. Występują jednak między tymi ruchami pewne różnice. W pierwszym lampy wszystkich panien płonęły jednakowo, a grono oczekujących było zróżnicowane. Tymczasem w drugim, aczkolwiek wszystkie panny powstały, wyprowadzone były tylko te, które w sercu posiadały ducha prawdy, a także znajomość Biblii, ochędożone lampy. Przepowiedziane było, że pierwszy z tych ruchów przeżyje rozczarowanie, i że konieczne będzie oczekiwanie aż do końca 1335 dni. Drugi z nich nie doświadczył rozczarowania, a jego uczestnicy nie musieli już dłużej czekać, gdyż spełnienie oczekiwań nadeszło wraz z końcem 1335 proroczych dni, w październiku 1874 roku, kiedy to po 1335 dniach, po okresie oczekiwania, zaczęła być rozpoznawana obecność Pańska, według nauki poprzedzających ją proroctw. Bardzo wcześnie, o poranku nowej epoki, a jednocześnie, gdy spojrzymy na pogrążone w głębokim śnie panny, o północy, stał się, i ciągle brzmi, okrzyk, oto oblubieniec. Nie, oto oblubieniec idzie, przepis autora, najstarsze manuskrypty greckie, synaicki i watykański, opuszczają idzie i podają, oto oblubieniec. Koniec przypisu autora, lecz, oto oblubieniec przyszedł i żyjemy podczas, parousji, obecności Syna Człowieczego. Ruch, który rozpoczął się we wspomnianym roku ma właśnie taki charakter, ogłasza obecność pańską i rozwijające się dzieło królestwa. Począwszy od jesieni 1878 roku, kiedy zorganizowane zostało nasze wydawnictwo Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, strażnica Syonu i zwiastun obecności Chrystusa, autor i jego współpracownicy ogłaszali na podstawie proroctw obecność pańską, używając wykresów i tablic, takich jak zamieszczone w tej książce. Dzięki pańskiemu błogosławieństwu miliony egzemplarzy tego czasopisma rozeszły się szeroko, głosząc wieść, że wypełnił się czas i ustanawiane jest już Królestwo Chrystusa, podczas gdy królestwa i systemy ludzkie kruszą się i zmierzają do zupełnego zniszczenia. Przypowieść ostrzega nas, że nie wszystkie panny ujrzą, jakkolwiek wszystkie ochędożyły swe lampy. Tylko ci, którzy posiadają olej w naczyniach, w sobie, zupełne poświęcenie, mogą skorzystać ze światła swych lamp i właściwie oceniać zachodzące zjawiska. Inni, wszyscy czyści, panny, również posiądą kiedyś olej, i skorzystają z jego błogosławieństwa, lecz jedynie napełnieni olejem, duchem prawdy, posiądą światło we właściwym czasie i otrzymają wielkie błogosławieństwo, wejdą z oblubieńcem na wesele. Jedna panna nie może udzielić drugiej oleju, czyli ducha poświęcenia i towarzyszącego mu światła. Każdy osobiście musi być napełniony duchem, Każdy musi zdobyć zapas oleju, prawdy, ducha poświęcenia i świętości, którego ceną jest droga samozaparcia, fałszywych posądzeń i doświadczania przez ogień. Rynkiem, na którym głupie panny zaopatrzą się w olej, będą doświadczenia w czasie wielkiego ucisku, po którym będzie już za późno, aby znaleźć się na weselu jako oblubienica, małżonka barankowa. Pismo Święte wskazuje jednak, że ci, którzy będą żałować swego braku rozsądku, nie zostaną zniszczeni, lecz będą naczyniami do mniej zaszczytnego użytku. W ten sposób przygotowani, zostaną wykorzystani przez Mistrza jako słudzy w Jego świątyni. Powróćmy do słów, które anioł powiedział do Daniela. W wersecie 13 czytamy, lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu, udziału, nagrody, ukresu, 1335 dni, w czasie żniwa, które się wtedy rozpocznie. Słowo koniec w stwierdzeniu, lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec ma zupełnie inne znaczenie niż czas końca. Żniwo jest dokonaniem świata, a jak już wykazaliśmy, żniwo to okres 40 lat od jesieni 1874 roku, zakończenia 1335 dni, do jesieni 1914 roku. Tak więc Daniel otrzyma swój udział, nagrodę, czyli los, w Królestwie Michała, Chrystusa, razem ze wszystkimi prorokami jak i świętymi w wieku Ewangelii przy końcu czasu żniwa. Święci będą w Królestwie pierwszymi zarówno pod względem kolejności, jak i zaszczytu, Żydów rozdział 11 werset 40. Zobacz wykłady Pisma Świętego, tom 1, strona 288.